Kazanie Zaświeć światu zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama 25 stycznia 1964 roku w Ramada Inn, Phoenix, stan Arizona, USA. Dziękuję, o tak, w porządku. Czy to jest główny mikrofon? Dziękuję bardzo. Tak jest, w porządku. Słyszę, że tam z tyłu jest lekkie sprzężenie. Dzień dobry, przyjaciele. Czy słyszycie mnie tam z tyłu dobrze? To zatrzymało to sprzężenie. Dziękuję. Jestem naprawdę zaszczycony, że mogę dziś rano przyjść tutaj na to podwyższenie, kiedy słyszeliśmy takie wspaniałe świadectwa i że mogę coś troszkę do tego dodać, co właśnie bracia powiedzieli, abyśmy byli pobłogosławieni, kiedy radujemy się tego poranku. Otóż niektóre z tych świadectw były bardzo w porządku. Czy teraz lepiej? Niektórzy bracia, którzy byli tutaj, to co powiedzieli, prawie każdy, no cóż, wszyscy, którzy byli tutaj, mieli naprawdę żywe i znakomite świadectwo. Jestem bardzo za to wdzięczny, za to wspaniałe świadectwo ku chwale Pana. Otóż zbliżamy się teraz do słowa. W tym tygodniu postanowiłem w sercu, że nie będę przetrzymywał ludzi przez 2 lub 3 godziny, żeby siedzieli i słuchali mnie. Powiem wam, przyjaciele, dlaczego tak postępuję. Jestem człowiekiem niewykształconym i mogę mówić tylko przez inspirację. Otóż człowiek wykształcony, oczywiście on też mówi pod natchnieniem, może jednak wyjaśnić swoją myśl przez swoje wykształcenie, zaczerpnąć takie słowa, że ludzie zrozumieją, o czym on mówi. Nie posiadając wykształcenia, muszę posłużyć się symbolami wziętymi z przyrody i wyrażać się przez posiadaną inspirację. I przez to jest to czasami dość trudne dla ludzi zrozumieć, co chcę przez to powiedzieć. Potem stwierdzamy, bardzo mi to przeszkadzało, dopóki nie dowiedziałem się, że w Biblii Bóg postępuje w taki sam sposób. Widzimy tam Jana Chrzciciela. Nie mamy tam żadnego zapisku o tym, żeby był człowiekiem wykształconym. I kiedy potem wyszedł z puszczy i zaczął głosić do swego zgromadzenia, do kościoła owych czasów, zauważamy, w jaki sposób się wyrażał. Powiedział: pokolenie wężowe. Rozumiecie? Z tym on był zżyty, z przyrodą i pustynią. Innymi słowy, chciał przez to wyrazić coś, co jest śliskie, przebiegłe i zwodnicze. Otóż ktoś inny może mógłby posłużyć się słowem na przykład oszuści, albo mógłby się posłużyć jakimś innym słowem, lecz Jan użył słowa wąż. I myślę, że wszyscy zrozumieli, o czym mówił. Potem powiedział: nie zaczynajcie sobie wmawiać, że należymy do tego lub tamtego, bo mówię wam, że Bóg może z tych kamieni tutaj, rozumiecie, nie z czegoś wielkiego. Bóg jest w stanie zrobić to z tych kamieni. On posługiwał się symbolami wziętymi z przyrody. Powiedział też: siekiera jest przyłożona do korzenia drzewa. Może jakiś dobry brat, który miałby to samo namaszczenie, powiedziałby: on to zupełnie zniszczy. Natomiast Jan powiedział, że siekiera jest przyłożona do korzenia drzewa. To zniszczyło to drzewo i tak, rozumiecie? A więc on o tym wiedział. On po prostu miał takie wrażenie, bo być może nigdy nie chodził do żadnej szkoły. Pochylmy na chwilę głowy. Mam tutaj prośby o modlitwę. A modlitwa to jest moja usługa. Modlitwa za chory. A mam tutaj prośby, które są bardzo ważne. Wiem, że jest tutaj wielu ludzi. Jeśli jest tutaj ktoś rano, kto chciałby być wspomniany, to proszę podnieść rękę do Boga i powiedz: ja, trzymajcie przed Bogiem swoje prośby, kiedy będziemy się modlić. Niebiański Ojcze, przybliżamy się teraz do Twojej świętości przez imię Twego świętego Syna, Pana Jezusa, aby zwrócić się do Ciebie w prośbie o każdą osobę, która napisała swoje prośby, które mam tutaj w ręku. Szczególnie prosimy Cię o tę młodą, piękną córkę tego brata, która została pokaleczona w wypadku. Modlę się o to dziecko, Panie. Modlę się też o wszystkie pozostałe prośby. Niektóre z nich są dla nas tajemnicą. Są wiadome tylko tym, którzy podnieśli swoje ręce. Jednak Ty jesteś nieskończonym Bogiem i znasz każdą przyczynę i znasz wszystkie nasze prośby. Prosimy, abyś nam odpowiedział, bo obiecałeś nam to i my w to wierzymy. Prosimy teraz także, abyś wziął te kilka słów, które będziemy czytać, i zainspirował je dla nas. Panie, kiedy czekamy na Ciebie, niechby Duch Święty przybliżył się do każdej osoby i objawił nam wykład tego słowa, bo prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Tak, bracie, proszę wziąć, co chcesz. To jest zupełnie w porządku. Kiedy otwieramy Biblię, mam... Kiedyś znałem na pamięć moje miejsca Biblii i tak dalej. Nie musiałem robić sobie notatek. Kiedy jednak przekroczyłem 25 lat, to już nie zdaję egzaminu. Teraz posługuję się pamięcią notesową. Czy teraz lepiej? Czy teraz słyszycie lepiej? Nie. Tyle kiwam głowami, muszę stanąć. W porządku. A jak teraz? Czy teraz słyszycie? Jak teraz? Lepiej? Wspaniale. Dobrze. Otóż chciałbym zwrócić teraz waszą uwagę na 42 rozdział Księgi Izajasza, wiersze od 1 do 7, a także 4 rozdział Ewangelii Mateusza, wiersze od 15 do 16. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie, ani knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. A teraz z 4 rozdziału Ewangelii Mateusza, rozpoczynając od 12 wiersza, czytamy, co następuje. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanię, Galilea, pogan. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką, i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Niechby Pan pobłogosławił swoje słowo. Otóż moim tematem tego poranku jest zaświeć światło. Jak najszybciej będę mógł, abyście mogli wyjść na czas i zdążyć na to następne umówione spotkanie, które odbędzie się za mniej więcej 45 minut. Wiecie co? Pan McAnally, myślę, że jest tutaj. Widziałem na dworze jego ciężarówkę. Kiedyś siedzieliśmy razem. Było to na jednej z moich pierwszych podróży tutaj do Arizony na polowanie. Siedzieliśmy w pobliżu góry, z którą był związany pewien zabobon. Słyszałem o tym zabobonie przez długi czas. Słyszałem też wiele legend na temat tego zabobonu. Pamiętam, jak popatrzyłem się na tę górę po raz pierwszy. Było to przed świtem i wielki jak zjawa cień unosił się na wschód ode mnie i właśnie to był ten sławny zabobon. Słyszałem o tym, że Indianie bali się do tej góry zbliżyć, o tym, że bali się jej, także o tym, że Hiszpanie źle traktowali ich w początkowych latach, kiedy poszukiwali złota. Ludzie twierdzili, że tam przebywały nieczyste duchy. To wszystko pobudziło moją ciekawość, lecz kiedy pierwszy raz spojrzałem na ten zabobon, miałem ze sobą tylko latarkę elektryczną. A potem obserwowałem ją, aż w końcu majestat słońca zaczął podnosić się nad tą ciemnością. Kiedy to się stało, ono rozdzieliło ciemność od światłości i wypchnęło z powrotem z tego miejsca ciemność. W końcu słońce podniosło się na swoją wysokość ponad szczyt tej góry i pokazało dokładnie, czym ten zabobon jest. Ta światłość się zaświeciła i pokazała, co to jest. A wszystkie te obawy przed jakimiś zjawami, które miałem dotyczące tego zabobonu, kiedy słońce świeciło w swojej mocy, one uciekły. Słońce jest królem wszystkich świateł na tej ziemi, jeśli chodzi o naturalne światła. Bez względu na to, jak wiele sztucznego światła możemy mieć i ile wielkich elektrycznych promieni możemy wyprodukować, kiedy wzejdzie słońce, wszystkie pozostałe światła zanikają. Tak samo jest z Bożym Słowem. Kiedy powstanie Boże Słowo, wszystkie zabobony, denominacyjne fanatyzmy pieszkają i ono dokładnie pokazuje, czym one są. Na początku Bóg powiedział, niech się stanie światłość. Światło przychodzi jedynie, prawdziwe światło, światło królewskie, przychodzi przez Słowo Boże. Bóg oddzielił na początku światłość od ciemności. A zamanifestowane Słowo Boże zawsze oddziela światłość od ciemności. Ludzie mogą powstać z tym lub owym. Mogą powstać jakieś izmy, komunizm, faszyzm i wszystkie inne izmy. Mogą powstać ideologie, zabobony, kulty, cokolwiek. Może to powstać, lecz kiedy powstanie to królewskie światło Biblii, wszystkie zabobony i tak dalej przemijają. Lecz widzicie, wiemy, że to jest tutaj. Lecz dopiero, gdy to zostanie potwierdzone, zostanie udowodnione, że to jest światłość, wtedy nie mamy prawa sprzeczać się z tym, bo ono zaćmi wszystkie inne światła. Jezus powiedział, niech każde ludzkie słowo jest kłamstwem, a moje prawdą. Jego słowo przewyższa wszelkie ludzkie słowa. Wszystko. Jego słowo jest światłością. Wiemy, że na początku musiało być mgliście, ponuro i ciemno, kiedy kula ziemska obracała się, kiedy Bóg poznał, że potrzebuje światła. Otóż Jego nasienie było już na ziemi, bo On je tam zasiał. A teraz potrzebował światła, aby wykiełkowało to nasienie, aby to nasienie ożyło, ponieważ ono już tam było. Tak samo jest w każdym wieku. Bóg przepowiedział nam, co będzie miało miejsce w każdym wieku. Potrzebuje tylko jednej rzeczy, manifestacji światła Boga, na to miejsce Pisma, aby ożywić je dla tego wieku. I to się stanie, kiedy tylko światło dotrze do Słowa. Jeśli Słowo zostanie ożywione, to sprawi, że ono ożyje. Jeśli to jest obiecane na ten dzień, pszenicę możesz posiać w jednej porze, a inny rodzaj zboża o innej porze, niektóre wschodzi szybciej, ponieważ jest to zależne od pory roku. Boże Słowo przychodzi w określonej porze, zakon i łaska i tak dalej, przez co przychodziliśmy na przestrzeni wieków. I za każdym razem jest ono zapalane przez manifestację światła i to rodzi życie, które jest w tym nasieniu. Dzięki Słowu Bożemu świeci dzisiaj słońce, ponieważ to słońce, którym dzisiaj się cieszymy, jest zamanifestowanym Słowem Bożym. Właśnie to światło słoneczne, które widzimy na dworze, jest niczym innym jak Bożym Słowem, kiedy On powiedział, niech się stanie światłość. A co by było, gdyby On powiedział, niech się stanie światłość, a nie byłoby światła, wtedy nie powiedział tego Bóg. Kiedy Bóg powie, niech się stanie, to się stanie. Stwierdzamy więc, że to słońce, którym się dzisiaj radujemy, jest manifestacją Bożego Słowa, które zostało wypowiedziane w pierwszej Księdze Mojżeszowej. I uświadamiamy sobie również, że Bożą światłością na ten dzień jest Jego Syn. Tamto było słońcem po angielsku Syn, a to jest Syn, po angielsku Syony. Syn to jest Biblia. Na początku było Słowo, to Słowo było u Boga, a Bogiem było to Słowo. Hebrajczyków 13:8 mówi, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. To jest zawsze Boże Słowo. To był Chrystus w Noem. To Chrystus był w Mojżeszu. To był Chrystus w Dawidzie, który spoglądał, będąc odrzuconym królem, spoglądał na to miasto, gdzie 800 lat później siedział Chrystus, płacząc za tym miastem, będąc tak samo jak Dawid odrzuconym królem. To zawsze był Duch Chrystusa, a pełna manifestacja Bożego Słowa została objawiona przez Jezusa Chrystusa, tego Ducha Bożego. Bez światła nie może być życia. Życie wydaje, światło rodzi życie. Nie może być życia bez światła, naturalnym czy duchowym. A światło może przyjść tylko przez Słowo Boże. Boże Słowo jest światłością, kiedy jest zamanifestowane. Leżące tutaj jest tylko nasieniem, bo Bóg zasadził wszystkie nasiona. Nasze ciała były na tej ziemi, zanim ten świat powstał. Otóż zanim istniał światło, jakiekolwiek życie, cokolwiek, wapń, potas, olej skalny, kosmiczne światło, cokolwiek, to tutaj było. Kiedy Bóg stworzył tę ziemię, potrzeba było tylko Jego wypowiedzianego słowa, aby to zaistniało. Tak samo jak jest w życiu botanicznym, w życiu drzew, albo w jakimkolwiek życiu, czy w duchowym, czy cielesnym, nic nie może żyć bez Jego światła. a Jego Słowo jest światłością i życiem. Kiedy jednak On posyła swoje światło i daje je poznać ludziom, a potem ono jest odrzucone, co wtedy? O tym właśnie chcemy mówić dzisiaj rano. O odrzuceniu tego światła przez tych ludzi, do których jest ono posłane. Jest odrzucone tak samo, jak było wtedy. Oto sługa mój, w którym ukochała się moja dusza. On jest światłością dla pogan. On jest światłością dla świata. On był światłością świata, został jednak odrzucony. To jest ta smutna strona tej historii. I tak dzieje się za każdym razem, kiedy Bóg manifestuje swoje światło. Sam świat odrzuca to światło. Dlaczego? W Biblii jest napisane, że dla każdego wieku Bóg przeznaczył taką, a taką część swojego słowa i zawsze posłał kogoś, aby zamanifestować to słowo. O Jezusie prorokowano przez 4000 lat, że On przyjdzie jako Mesjasz. A kiedy On przyszedł, zamanifestował każdą obietnicę Mesjaszu. Mimo to, ludzie tego świata, kościoły i tak dalej, nic o Nim nie wiedziały, a było tak dlatego, że wpadły w coś innego, co przeszkodziło im w poznaniu Jego. Popatrzcie, co by było, gdyby jakiś człowiek, popatrzmy się na to w naturalny sposób, co by było, gdyby człowiek, który narodził się tutaj, aby chodzić w świetle tego słońca, które Bóg dla niego stworzył, a wiecie, co by zrobił? Zamknąłby swoje oczy, pobiegł do piwnicy, zamknąłby drzwi, zasłoniłby zasłony i po prostu nie zgodził się z tym, że słońce świeci. On zaparłby się swoich własnych przywilejów. Mówiłby, że nie istnieją te ogrzewające promienie, które są źródłem jego życia. On zapiera się światła, które świeci, by mógł wiedzieć, dokąd idzie i skąd przychodzi. On temu zaprzecza. Co byście powiedzieli takiemu człowiekowi, który zasłoniłby zasłony albo pobiegł do piwnicy i zasłonił wszystkie światła? Wszędzie po prostu nie chciał się zgodzić z tym, że świeci słońce. Z takim człowiekiem jest coś nie tak umysłowo. Każdy o tym wie. Zdrowy rozsądek powie wam, że coś jest nie tak z taką osobą, że coś się z nim stało. On stracił rozsądek, ale tak samo jest w tych czasach, w których żyjemy, kiedy człowiek zakryje się jakąś wymówką i nie chce w rzeczywistości uznać światła Ewangelii, które świeci tak, jak świeci dzisiaj. Kiedy człowiek rozmyślnie odwraca się od tego, wejdzie w coś, zasłoni zasłony i powie, ja w to nie wierzę. Z tą osobą jest coś nie tak. Nie można tego po prostu obejść. Coś jest nie tak. Coś się z nim stało. A widzimy, że to jest dzisiaj tak nagminne. Jezus był wypełnieniem wszystkich inspirowanych świadectw proroków i wszystkie proroctwa stały się światłością w Jego czasie, które były prorokowane na Jego czas. On zaświecił każdą będącą w Biblii świecę słowa, która prorokowała o Nim. Panna pocznie. Ona poczęła. W porządku. Jego imię będą zwać Doradca, Książę Pokoju, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności. I tak było. A oczy ślepych ujrzą. I tak się stało. Wszystko, co było nim prorokowane, wydarzyło się, kiedy On przyszedł na ziemię. Dlaczego jednak ludzie nie mogli tego dostrzec? Wydaje się nam to dzisiaj dziwne, bo patrzymy się do tyłu przez wsteczne lusterko. Ale czy wiedzieliście o tym, że jeśli będziecie się ciągle w ten sposób patrzeć, to spowodujecie wypadek? Popatrzmy się na to, co jest dla nas przed nami. To właśnie oni czynili. Zrobili to dlatego, że żyli w blasku innego światła, żyli w blasku światła innego dnia. I w moim zdaniem w tym właśnie tkwi problem dzisiejszego świata, przyjaciele. Dlatego, że chcemy żyć w blasku światła, które świeciło w innym czasie. Blask jest fałszywym światłem. To jest jak miraż na drodze. Jedziemy drogą, widzimy miraż. To jest fałszywy obraz słońca. A kiedy dojedziesz na to miejsce, On nie wydał niczego innego, jak tylko coś fałszywego. Nie można chodzić w blasku słońca, bo to jest miraż i zawsze pokazuje nam coś, w czym nie ma żadnej prawdy. A jeśli ludzie chcą wam powiedzieć, że Jezus Chrystus nie jest ten samym wczoraj, dzisiaj, na wieki, prowadzą was wtedy do mirażu. To wszystko. Kiedy wejdziecie do kościoła i przyłączycie się do niego, jakiegoś zimnego wyznania, czy coś takiego, to nie ma nic więcej niż to, co posiadaliście w świecie. Pozwólcie mi wam to powiedzieć, nie odrzucajcie. Czytajcie światło Ewangelii Jezusa Chrystusa. Teraz prowadza na was ciepłe promienie Ducha Świętego i czyni was nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Nie próbujcie chodzić w jakimś blasku innego wieku. Ten blask, co prawda, mógłby być całkiem w porządku, ale w innym wieku. Dla nich mógł być zupełnie dobry. Mamy na to dowód z czasu naszego Pana Jezusa. On był biblijnym światłem tamtego dnia. On był światłością. Nie był on światłością, dopóki nie przyszedł na ziemię, aby potwierdzić obiecane słowo. Wiecie, że on tam powiedział, Jan był jasnym, świecącym światłem i wy radowaliście się, że mogliście chodzić w jego świetle przez jakiś czas. Oczywiście, że tak, ponieważ o Janie prorokował Izajasz 712 lat przed jego narodzeniem się, że będzie głos wołającego na puszczy. Oprócz tego Malachiasz, ostatni z proroków, 400 lat przed jego przyjściem, powiedział w trzecim rozdziale Malachiasza. Oto posyłam mego posłańca przed obliczem moim, aby przygotował mi drogę. Mieliśmy tutaj Jana na ziemi, który swoim życiem ożywiał to pisane słowo. On był tym głosem wołającym na puszczy. Przygotował także drogę przed Mesjaszem, a Jezus powiedział, cieszyliście się, że mogliście chodzić w Jego świetle, bo On był tym światłem. Jasnym i świecącym światłem. A Jan powiedział, mnie musi ubywać, moje światło musi gasnąć, ponieważ dlaczego? Ja wypełniłem swój czas, który był o mnie prorokowany. Słuchajcie Jego. On jest tym. Idźcie za Nim. To żyło w tamtym dniu. Tutaj jest na to dowód. Otóż Żydzi myśleli, że oddawali Bogu cześć w prawdziwym świetle. Oni myśleli, że oddają cześć temu Bogu, którego właśnie odrzucali. Krzyżowali właśnie tego Boga, któremu według swego mniemania służyli. Naśmiewali się z tego właśnie Boga. Robili z Niego pośmiewisko przed ludźmi. Z tego Boga, o którym myśleli, że Mu służyli. Pozwólcie mi to powiedzieć z szacunkiem i poszanowaniem, lecz aby przynieść światło, ponieważ tak jak ten brat przed chwilą powiedział, że żyjemy później niż sobie myślimy. Pewnego dnia coś się stanie i będzie za późno. Ludzie przyjmą znamie bestii, nie wiedząc nawet, co robią. Jezus powiedział, że jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. I żyjemy później niż sobie myślimy. Wielu szczerych ludzi idzie za tym, nie wiedząc, co robią. Ale bliska jest godzina, teraz, kiedy to światło świeci, światło Ewangelii, swojej mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, które się manifestuje, świadcząc, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On wyznaczył to na ten dzień. To, co On obiecał na ten dzień, musi się w tym dniu wydarzyć. Jeśli Kościół tego nie przyjmie, Bóg jest w stanie z tykami wzbudzić dzieci Abrahamowi. Ktoś przyjmie to poselstwo, ponieważ On zawsze tak czynił. I On tak zawsze będzie czynić. Ludzie myślą, że chodzą w świetle tradycji ojców, a nie uświadamiają sobie, że chodzą w blasku światła, a nie w samym świetle. Odrzucili to właśnie światło, którym twierdzili, że oddają Mu cześć. Jego uczynki były absolutnym potwierdzeniem na to, kim On był. Sam Jezus powiedział, badajcie Pisma, bo uważacie, że w nich macie życie wieczne. A przecież one o mnie składają świadectwo. Kto może zarzucić mi grzech? On powiedział, kto może udowodnić, że powiedziałem coś albo rościłem sobie prawo do czegoś, czego Ojciec Niebieski przeze mnie nie potwierdził? On udowodnił wam, że On był światłem na tę godzinę, bo wszystkie proroctwa mówiły o tym, że ten Mesjasz miał być taki, a nie inny. I tutaj to zakwitło do życia, lecz ich tradycje oddzieliły ich od prawdziwego światła tego słowa. Faryzeusze, Sadyceusze, Herodianie, ktokolwiek to był, tak zabrudzili ten świat. Czyniono to we wszystkich wiekach, że ludzie nie mogli dostrzec prawdziwego światła. To pozbawiło ludzi wzroku. Byli przyzwyczajeni chodzić w blasku. Następnego dnia będzie to, jutro będzie to, przyłączymy się do tego i będzie to, przyłączymy się do tamtego. Widzimy, że jest to fałszywy miraż. Jezus Chrystus jest tak samo realny dla ludzkiego serca, jak mu zawsze. Jego moc, jego żyjąca obecność jest tak samo rzeczywista, jak była zawsze. Oto chwila i świat mnie oglądać już nie będzie. Kosmos, porządek tego świata nie będzie mnie już oglądał. Jednak wy mnie oglądać będziecie, bo ja będę z wami, te z was, aż do skończenia świata. Uczynki, które ja czynię i wy czynić będziecie. Nawet większe niż te czynić będziecie, bo ja idę do mego Ojca. Ta wielka obietnica jest dzisiaj. Świat jest w największej ślepocie. Są jeszcze ci, o których On powiedział, wy mnie zobaczycie. I to staramy się dzisiaj przekazać. To znaczy pełną Ewangelię, wyrazić Jezusa Chrystusa w mocy Jego zmartwychwstania i wypełnieniu się wszystkich Jego obietnic, że Duch Święty zamanifestuje te rzeczy i potwierdzi je, bo Bóg to obiecał i On to zrobi. Tak jest. Został zupełnie potwierdzony, zarówno przez słowo, jak i uczynki, które czynił, lecz nikt z tamtych ludzi nie chciał w to uwierzyć. Udowodnił, że jego światłość była słowem. Słowo to powiedziało, badajcie Pisma, z powodu ich tradycji, w których oni żyli, z powodu blasku innego wieku. Powiedzieli, wierzymy Mojżeszowi. To Mojżeszowi wierzymy. Nie wiemy, skąd się wziąłeś. Gdzie otrzymałeś swoje wykształcenie? W jaki sposób możesz udowodnić, że jesteś tym? Jego uczynki świadczyły o tym, kim on był. Gdyby oni tylko czytali Biblię, oni ją czytali, lecz nie mogli tego zobaczyć. Moje uczynki świadczą o mnie. Poznajmy człowieka po jego listach uwierzchniających, którym jest Słowo Boże, czy on jest posłany przez Słowo i czy jest ze Słowem Bożym. Tak samo było w każdym wieku. Tak było zawsze. Nie możemy żyć dzięki światu dnia wczorajszego. Wczorajszy świat jest historią. Nic o tym nie wiemy. Nie można się ogrzać dzisiaj słońce świecącym wczoraj. I w tym właśnie tkwi problem dzisiejszych kościołów. Na tym polega problem ludzi. Oni starają się żyć dzięki temu, co się wydarzyło wczoraj. Nie można się ogrzać przy namalowanym ogniu. Oczywiście, że nie. On nie ma w sobie żadnego ciepła. Wczorajsze słońce nie ma w sobie żadnego ciepła. Światło słoneczne jest posłane na ziemię, w tym cielesnym, aby doprowadzić dojrzałości nasienie na nadchodzące żniwo. Każdego dnia przychodzi nowe słońce. To słońce, które dzisiaj świeci, daje wzrost pszenicy w Kanadzie. To samo słońce, otóż, gdyby nie było więcej słońca niż to nadchodzącym w lipcu czy w sierpniu, ziarno nie mogłoby dojść do dojrzałości. Słońce musi być silniejsze, potężniejsze, dlatego codziennie rośnie i dojrzewa, aby dać wzrost temu nasieniu. Otóż to nasienie samo, kiedy ono zacznie dojrzewać, to nasienie wychodzi. Jeśli słońce będzie dotykać nasienia, ono buduje tylko nasienie. W każdym dniu buduje się wokół niego łuska, która jest kalcjum, czy coś innego. Ona rośnie wokół tego nasienia wraz z coraz silniejszym słońcem. Gdybyście jednak wzięli to słońce, które świeci w sierpniu, świecili nim pszenicę dzisiaj, ono by ją zabiło, oczywiście. Nie można tego zrobić. Ono musi przyjść w odpowiednim czasie. Tak samo Boża pszenica. Boża pszenica musi dojrzewać w odpowiednim czasie, w swoim czasie. Gdyby słońce, pszenica by wyschła, owoce pomarłyby przez słońce, które świeci dzisiaj. Ona dojrzewa nadchodzące żniwo. Pszenica powinna dojrzewać wraz ze światłem. Lecz problem dzisiaj jest w tym, że ziarno Kościoła nie chce dojść do dojrzałości. Chce pozostać w stanie, w jakim było kiedyś, w dniach Moody'ego, Sankeya, Finea, Knoxa, Calvina. To było dobre światło. Światło na tamtą godzinę, lecz dzisiaj jest inna godzina. Dzisiaj jest inny dzień. Ewangelia posunęła się dalej. Dochodzą do swojej dojrzałości. Nie możemy więc żyć tym, co powiedział Luther, czy też Wesley, czy ktoś z nich pozostałych. Żyjemy w świetle, które zostało przypowiedziane na ten czas. Jesteśmy w VII wieku Kościoła, nie w III czy IV wieku Kościoła. Ziarno powinno być w stanie przyjąć to. Jeśli tego nie zrobi, on odpadnie i nic mu nie pomoże. Ziarno dojrzewa wraz ze światłem, jeśli idzie naprzód z tym światłem. I tak samo Kościół powinien zrodzić chleb każdego wieku. To przykazał Jezus, że człowiek będzie żył każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ten chleb, którego nam potrzeba, znajduje się w Biblii. Ona jest zupełnym objawieniem Bożego planu. Ona jest zupełnym objawieniem Jezusa Chrystusa. Niczego do niej nie dodajemy i niczego z niej nie ujmujemy. A kto tak czyni, jego imię będzie wyjęte z księgi życia. Nie potrzebujemy dodawać do niej żadnych wyznań. Została napisana dokładnie taka, jaka powinna być. Niczego do niej nie dodajemy, niczego z niej nie ujmujemy. Głosimy ją taką, jaką ona jest, a Bóg to manifestuje. Każdą obietnicę, którą dał, on ją także zamanifestuje. Nie możemy ani do niej dodawać, ani z niej ujmować. Zostawcie ją tylko w takiej formie, w jakiej jest. Lecz widzicie, dzisiaj spotykamy ludzi, którzy są podobni trochę do tych z tamtych czasów, którzy chcą żyć przeszłością, w blasku. Ten Kościół powinien dojrzewać tak, jak dojrzewa pszenica, bo człowiek powinien żyć nie samym chlebem, lecz każdym Słowem Bożym. Chlebem życia, nie tylko częścią słowa, każdym Słowem Bożym, każdy wiek. Nie stójcie w miejscu, nie jedźcie przez cały czas fasoli ziemniaków. Jest jeszcze coś innego, ale otrzymamy to, kiedy pójdziemy dalej. Dojdziemy do pełnego dania, Bożego wielkiego obiadu, który Bóg przedstawił swojemu ludowi, mocy Ducha Świętego i radości, która płynie z tego, mocy i ducha, który był dany, uczynki, które ja czynię i wy czynić będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Obietnice, które Jezus dał swojemu Kościołowi, a mimo to widzimy, że ludzie dzisiaj chcą wrócić daleko wstecz do jakiegoś innego wieku, który minął. Wiek Lutra był wspaniałym wiekiem. On dostrzegł błąd Kościoła katolickiego, zobaczył, że komunia jest, ten młody ksiądz zrozumiał, że to jest niewłaściwe, że to nie jest dosłowne ciało Chrystusa. To był kawałek chleba, który oni błogosławili. Dostrzegł też, że wino nie było prawdziwą krwią, lecz reprezentowało krew, a więc zaprotestował wobec tego, bo przyszła na to wtedy godzina i bez względu na to, ilu było wtedy księży, cokolwiek oni mieli, Bóg uchwycił człowieka, aby mógł zapalić światło. Amen. On przyjął usprawiedliwienie przez wiarę i zaświecił światło wieku luterańskiego. Kiedy to przyszło, to wypełniło swój czas. Nastała inna pora. Pora, kiedy Kościół powinien odejść od swojego grzechu i zostać uświęcony. Nadszedł John Wesley, młody Anglikanin z Anglii, który należał do anglikańskiego kościoła. Ujrzał jednak światło Ewangelii. Była to godzina nastania tego filadelfijskiego wieku kościoła. Kiedy on przyszedł, głosił drugie dzieło łaski, poświęcenie przez krew Jezusa Chrystusa. Nic nie mogło się ostać w jego świetle. Uważano go za fanatyka, tak samo jak Lutra, lecz on protestował przeciwko wszystkim innym i zaświecił światło, bo to było światło tamtej godziny. Bóg znalazł człowieka, Johna Wesleya, który potrafił zapalić to światło. Także Luther był człowiekiem, którego on znalazł, by zapalił to światło na jego wiek. Później nadeszli bracia Zielonoświątkowi, przyszli z powrotem w swoim wieku, w wieku przywrócenia darów, by przywrócić z powrotem dary mówienia językami, dary uzdrawienia i tego typu rzeczy Kościołowi. Przecież oni zrobili dokładnie to, co Pismo zapowiedziało, że zrobią. I kiedy zrobili to, zamanifestowali to, dokładnie tak. Czy uświadomiliście sobie jednak to, że posunęliśmy się dalej? Jesteśmy w czasie oblubienicy, w czasie selekcji. W czasie, w którym oblubienica, o której zapowiedziano wszystko, co pozostawił czerw, jak powiedział Joel 2:28, wszystko, co pozostawił czerw, zjadła gąsienica. Wszystko, co zostawiła gąsienica, zjadła szarańcza. Każda z tamtych organizacji, jeśli czytaliście 7 pieczęci z Biblii, każdy z tych reformatorów wyszedł i głosił słowo, lecz coś zostawił. Potem, co oni zrobili, kiedy odeszli reformatorzy i światło zaczęło gasnąć? Zamiast pójść dalej i wejść w dalsze światło, oni to zorganizowali. A kiedy zorganizowali, mówili, wierzymy w to światło, to jest światło, to jest to. Co oni zrobili? Wesley poszedł dalej, odszedł od nich. Co zrobił Wesley? On zorganizował się po nim. Jego brat Jan i Karol nadszedł Asbury i tamci ludzie i kiedy minęły ich czasy, ludzie zorganizowali to, co nazwano metodystycznym kościołem. Co oni zrobili? Odrzucili dalsze światło. Oni powiedzieli, że tylko to jest światło, to jest to. Potem przyszli zielonoświątkowcy, pokazali się, pokazali, że Bóg ciągle posyła chrzest Ducha Świętego. On ciągle zsyła swoją moc do uzdrowienia, której oni się zaparli. A co ci ludzie zrobili? Zaraz od niej odeszli, ponieważ to było inne światło. A co mamy teraz? Minęło jakieś 60 lat. Zielonoświątkowcy się zorganizowali. Jesteśmy tym, jesteśmy tamtym. I Bóg odszedł od nich. Poszedł gdzieś indziej i rodzi oblubienicę wybranych z tamtej grupy. A nie będzie już następnego wieku Kościoła. Wesley był filadelfijski wiekiem Kościoła, a laodycejski wiek Kościoła jest organizacją. A to wszystko pójdzie wprost do znamienia bestii. Tak mówi Biblia. Jak mówił też parę chwil temu ten brat, to prawda, w porządku. Oni, wszystkie te organizacje, dlatego, że nie chciały iść w dalszym świetle. Oni się organizują, mówią, my wierzymy w to. A kiedy Bóg coś czyni, sprawdź to z Pismem. Faryzeusze powiedzieli, my to mamy. Saduceusze powiedzieli, my to mamy. Lecz miał to Bóg. Bóg przekręcił klucz i pokazał światło. Zostało odrzucone jak zawsze. Kościół katolicki odrzucił Lutra. Wesley odrzucił Lutra. A także zielonoświątkowcy odrzucili Wesleya. A Duch Święty odrzuca dzisiaj zielonoświątkowców. Stajecie się tak samo formalni i zimni jak tamci. Wszyscy to mogą zobaczyć. Miłuję was, jesteście ludźmi najbliżej Biblii, jakich znam i z tego powodu jestem z wami. Lecz słuchajcie, otwórzcie oczy, zobaczcie dzień, w którym żyjemy, nadszedł czas, aby znowu przekręcić klucz, aby wyszło światło, które wyprowadzi drzewo. Biblia mówi, Malachiasza 4, że on pośle coś i przywróci znowu oryginalną wiarę, którą mieli ludzie. On to obiecał. On zawsze to czynił. On posyła swoje słowo i przychodzą prorocy, ponieważ słowo przychodzi do proroków i oni mieli słowo i oni je ożywiali. Organizacje i systemy owych czasów odrzucały je w każdym wieku. Tak samo zrobią to dzisiaj. Bóg jest tak samo w stanie wzbudzić człowieka teraz, jak był wtedy. On nigdy nie wzbudzi organizacji. Zapytajcie się jakiegoś historyka. Prześledźcie to w historii. Kiedy organizacja się zorganizowała, to zaraz umarła, już nigdy nie powstała. Bóg mówi do jednostek. Tak jest. I Bóg obiecał znowu to czynić w ostatecznych czasach. I on to będzie czynił. Bóg będzie czynić to, co obiecał, aby zapalić światło, które będzie mogło potwierdzić obiecane pismo na ten czas. Jezus powiedział, tak jak było w dniach Lota, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego. Widzicie, co oni robią? Popatrzcie na Jehowę, co on uczynił. Nasz ojciec umieścił wszystko na waszym miejscu. Tam w świecie jest Lot, tam w dole w Sodomie, z całym grzechem, w letnim stanie. Ma tam także posłańca, który do niego głosi. Jest grupa Abrahama, wybrana, wyciągnięta. Ci, którzy mają obietnicę, którzy naprawdę oczekują na syna. Lot także czekał na syna, lecz nie w tej formie jak Abraham. Co się stało? Na krótko, zanim to się stało, stąpił Bóg i zamanifestował się w ciele, oświadczył, że on jest Słowem. Albowiem Słowo Boże jest ostrzejsze niż obosieczny miecz, rozeznawające myśli, które są w sercu. Jezus powiedział, tak samo będzie znowu w przyjściu Syna Człowieczego. To są boskie obietnice. Zostały wypowiedziane ustami Jezusa Chrystusa. Niebo i ziemia mogą zawieść, lecz te słowa nigdy nie zawiodą. Bóg jest w stanie z tykami wzbudzić dzieci Abrahamowi. O tak. Nasza pielgrzymka przypomina trochę pielgrzymkę Izraela. Izrael w swojej pielgrzymce musiał codziennie otrzymać świeżą mannę, bo nowa manna spadała. My nie powinniśmy żyć w świetle Lutra, nie powinniśmy żyć w świetle Wesleya, ani też w świetle zielonoświątkowców. Jesteśmy w innym wieku, w nowej mannie. Co się stało? Kiedy oni chcieli przechowywać tę mannę przez noc, ona się zepsuła. Ona by ich zatruła. I z tego powodu mamy tak wielu duchowo umarłych, tak zwanych chrześcijan. Oni karmią się odblaskiem innego dnia. Oni spożywają mannę, która się zepsuła. Tak samo jak łuska na pszenicy. Jeśli nie wejdzie do pszenicy, to odpadnie od pszenicy. A jeśli odrzuciło się światło, nie pozostaje nic innego, jak wejść w ciemność. Gdyby jakakolwiek część nocy nie chciała oglądać światła, to wróci do ciemności. Tak samo było w Ewangelii. W każdym wieku mamy na to dowód. Żyjemy w tym czasie. Wczorajsza manna jest zepsuta. Słyszę, jak ludzie mówią, 40 lat temu czyniłem to i to. Dobrze, ale co z dzisiejszym dniem? Co z kościołem w ogniu? Mówimy o dniu wczorajszym, a co z kościołem dzisiaj? Co z tobą jako jednostką w dzisiejszym czasie? Bo wczorajszy dzień nie zastąpi dzisiejszego dnia. Na wczoraj to było dobre. Poselstwo Lutra było światłością na daną godzinę, tak samo jak w przypadku Jana, ale powstało większe światło. Tak samo Luther był wspaniałym światłem i radowaliśmy się z niego przez jakiś czas. Lecz przyszło inne światło, które przysłoniło tamto. Co było trzeba zrobić? Stać się jedno z nim i pójść naprzód do doskonałego bochenka chleba. Pójść dalej do doskonałej manny Bożej. Lecz co uczynili ludzie? Zorganizowali się. Wszedł w to człowiek. Zamiast aby Bóg to prowadził, człowiek i jego systemy w to weszły i zaściepiły ludzi. O, dzisiaj to drzewo oblubienicy, ono zostało oczyszczone. Każda latorość, która nie przynosi owocu, jest przycięta. Tak powiedział Jezus w Ewangelii Jana 15. I to dzisiaj widzimy. Widzimy ich odciętych. Pamiętajcie, że serce drzewa jest w samym środku drzewa. Ostatnia część drzewa zawsze zrodzi owoc. To jest na samym jego wierzchołku. Ponieważ do niego przychodzi świeżość pochodząca z centrum życia, które jest w nasieniu. To jest drzewo oblubienicy. Jezus był oblubieńcem. On był drzewem. Ścięto go. On był drzewem życia, które rosło w ogrodzie Eden. Ścięto go i powieszono na rzymskim drzewie, aby się z niego naśmiewać. Co on zrobił? Bóg wskrzesił go z martwych na trzeci dzień. I dzisiaj mamy drzewo oblubienicy, które rozpoczęło się tam na początku, dawno temu, w dniu Pięćdziesiątnicy. Słuchajcie, wy ludzie, którzy należycie do Kościoła. Kościół nie rozpoczął się w Nicei, w Rzymie. Rozpoczął się w Jerozolimie, w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona rozpoczęła Kościół. Co potem ludzie zrobili? Ludzie ciągle się organizowali, a Bóg ciągle odcinał gałęzie. Kiedy organizowano Kościół luterański, odcięto te gałęzie. Kościół Wesleya, Bóg odciął te gałęzie. Zielonoświątkowców, zostały odcięte gałęzie, aż przyszło, lecz Bóg będzie miał drzewo oblubienicy. Ja przywrócę wszystko, co zjadł chrząszcz i co zjadł czerw. Tak mówi Pan. Malachiasz 4 mówi nam, że zostaniemy przyprowadzeni z powrotem do oryginalnej wiary, jaka była w dniu Pięćdziesiątnicy, wiary naszych ojców. Wierzymy, że to nastąpi. Wierzę, że teraz nadszedł na to czas. Te gałęzie są zwiędłe i uschły i zostaną odcięte od drzewa, aby mógł się zrodzić sam owoc na samym wierzchołku drzewa. Ach, te wszystkie światła były w porządku. Kościół dnia dzisiejszego jest tym światłem plus to, co otrzymał dzisiaj. To ma dokonać cyklu żniwa. Jak się dowiadujemy, że samo drzewo, a raczej pszenica musi dojść do dojrzałości przez światło. Musi się podnieść od kiełku do zboża i od zboża dalej. Ono dojrzewa wraz ze światłem. Światła innych wieków składają tylko świadectwo tego wieku. Światło Lutra zrodziło świadectwo o świetle Wesleya. Wesley zrodził świadectwo światła Pięćdziesiątnicy. To było to samo światło. Ono tylko dorastało do dojrzałości przez światło. Gdyby to tylko ludzie mogli zobaczyć. Niedawno czytałem pewien krótki artykuł, w którym była mowa o królowej Anglii. Nie tej królowej, ale tej poprzedniej. Ona udała się do papierni, która produkowała najwyższej jakości papier. Kiedy miała spotkanie z dyrektorem tej firmy, on ją oprowadzał po swoim zakładzie. Ona chciała się dowiedzieć, w jaki sposób oni mogli osiągnąć tak wspaniałą jakość papieru. On ją oprowadzał i pokazywał jej wszystkie te piękne prasy i tego typu rzeczy. A w owych czasach papier robiono ze szmat. Wszyscy dobrze to pamiętamy, więc on wszedł do pokoju, otworzył drzwi, a tam nie było nic, tylko po prostu kupa szmat. Ta królowa zaskoczona powiedziała, co tu robią te brudne rzeczy? Ten człowiek, dyrektor tej firmy powiedział, wczoraj były one odzieżą, rozumiecie, ale stały się brudne. Nie wyrzucamy tego, lecz z tego jutro będzie papier. Ona powiedziała, nie rozumiem tego. On powiedział, zrozumie to królowa jutro. Kiedy więc przepuszczono te szmaty przez prasę i przez pewien proces oczyszczania i przez pewne rzeczy, przez które one musiały przejść, pewien proces, kiedy one wyszły z tej maszyny, były to piękne kartki papieru. Ten dyrektor pomyślał, że być może pokaże tej królowej coś, czego ona nigdy nie poznała. Wydrukował na tym papierze jej profil. Wydrukował go na tym pięknym papierze. I kiedy otrzymała, to ta królowa zobaczyła swój profil na tym, co wczoraj było brudnymi szmatami, ponieważ przeszły one przez pewien proces. O, gdyby Mógł to zrozumieć Luther, Wesley i pozostali, że to, co było wczoraj, może być użyte tylko, jeśli przejdzie przez pewien proces, kiedy Duch Święty objawi światło od usprawiedliwienia do poświęcenia, do chrztu Ducha Świętego. A teraz jest ostatnia godzina przyjścia Chrystusa. Wtedy ma to w sobie ten profil. Nie profil królowej, lecz króla niebios, który jest tam przedstawiony, kiedy Kościół staje się coraz bliżej tej mniejszości. Tak jak ta usługa musi być taką samą usługą, jaką on miał. Ci, którzy umarli w wieku Lutra, na dole, u podstawy tej piramidy, nie głoszą nauki o piramidzie, lecz posługują się tym jako przykładem. Piramida jest tak doskonała, jeśli ktoś z was tam był, trudno tam wsunąć nawet ostrze żyletki. O ile wiemy, ludzie nie posiadali wtedy zaprawy murarskiej. To było tak wielkie dzieło architektury. Otóż one zgubiły gdzieś kamień szczytowy. Ludzie nie wiedzą, gdzie on jest, ale ten kamień szczytowy wróci. On będzie dokładnie taki sam, jak pozostała część. On stanie się jedno z tym kamieniem, który został tam niedokończony. Jeśli chcecie umieścić ten kamień szczytowy, to musi to być w ten sposób, a kiedy Jezus wróci, on znajdzie kościół, który jest obmyty, bez mazy, bez marszki. Będzie to ta sama usługa, którą on miał. On przywróci ten kamień szczytowy. Tak jak moja ręka tutaj, a właściwie jej cień, to jest cień, staje się tylko ciemniejszy. Kiedy moja ręka staje się bardziej, cień jest odbiciem, a tutaj jest rzeczywistość. Tak jak w przypadku negatywu i pozytywu, to odbicie staje się coraz bardziej gęste, ciemniejsze, coraz bardziej ciemne, aż w końcu nagle połączy się razem. Negatyw i pozytyw stają się jedno. Wtedy właśnie Kościół i Chrystus zjednoczą się jako oblubienica. Ten sam Duch, który był w nim, będzie na niej. Kiedy ten Kościół przyjdzie z usprawiedliwienia, poświęcenia chrztu Ducha Świętego i wejdzie do czasów ostatecznych i zostanie doszlifowany na przyjście Pana. O, bracie zielonoświątkowcu, nie bądź jego szorstką częścią. Zaświeć słowem i wierz każdej jego drobinie. Nie wchodź we wszystkie te izmy i tego typu ideologie, które widzimy, że dzieją się dzisiaj. Nie dziw się temu, ponieważ przychodzi kamień szczytowy w okrzykach Abba Ojcze. Wkrótce, mój Boże, tak, wierzę w to z całego serca. Czy to widzicie? Czy mnie rozumiecie? To jest Chrystus w dzisiejszych czasach, który bierze szmaty z dnia wczorajszego, luterańskie, metodystyczne, prezbiteriańskie i tak dalej i przepuszcza przez pewien proces. Jaki to proces? Proces Ducha Świętego. To, co mieli oni plus coś jeszcze, aż on odbije w tym swój własny obraz, kiedy Kościół i Chrystus staną się jedno w tym związku. Jakby Bóg to dał. Ufam, że to rozumiecie. Przypomina mi to pewną historię, która miała miejsce w czasie walijskiego przebudzenia. Pewni ludzie z naszego narodu postanowili udać się tam i zobaczyć to walijskie przebudzenie, co się tam dzieje. Kiedy się tam udali, aby się o tym czego się dowiedzieć, oni nie wiedzieli, w jakim budynku ono było przeprowadzane. Kiedy przybyli do Walii, zaczęli jeździć z miejsca na miejsce, pytać ludzi, gdzie jest ten budynek. Spotkali szczęśliwego, niepozornego funkcjonariusza na rogu ulicy. Był ubrany w swój charakterystyczny kapelusik w ten sposób i wywijał swoją pałką. Wtedy ci mężowie podeszli do niego i zapytali: proszę pana, czy pan może powiedzieć nam, w jakim budynku przeprowadza się walijskie przebudzenie? On powiedział: oczywiście, że tak. Ja jestem tym budynkiem. Ja jestem tym budynkiem. Dlaczego? Bo z niego promieniowała radość i światło walijskiego przebudzenia, które było w nim. Tak samo powinno być z Kościołem zielonoświątkowym w tym czasie, kiedy zadaje się pytanie, kto jest tym Jezusem Chrystusem, tym samym wczoraj, dzisiaj, na wieki. Światło Jego Ewangelii powinno świecić się na wszystkie strony ze Słowem, na ten wiek, objawiając Jezusa Chrystusa temu narodowi. On był tak napełniony walijskim przebudzeniem, że aż sam był tym walijskim przebudzeniem. Powinniśmy być tak napełnieni Chrystusem, że będziemy Go odzwierciedlać w mocy Jego Słowa, które zostało wyznaczone na ten dzień. Bracia, nie bądźcie przygarbieni przez rzeczy tego świata, te troski, które was odciągają. Trzymajcie się Ewangelii. Uważajcie na każde słowo. Nie wracajcie do tego, co powiedział jakiś ojciec. Udajmy się wprost do tego, co Jezus powiedział, że stanie się w naszym czasie. Tak jest. Powinniśmy być światłem tego wieku, manifestującym Ewangelię. Luther był swoim światłem. Wesley był swoim światłem. Zielonoświątkowcy byli swoim światłem. Lecz my teraz posunęliśmy się dalej po tej drodze. Wchodzimy w oblubienicę, wywołaną, wybraną. Pamiętajcie, jeśli jesteście tym, to jesteście jak ten funkcjonariusz. On miał to w sobie. Pamiętajcie, jesteśmy w siódmym wieku Kościoła, w Laodycejskim wieku Kościoła, a według trzeciego rozdziału objawienia ludzie odrzucają Chrystusa. Z każdego wieku Kościoła, o którym jest powiedziane w Biblii, wiek laodycejski był najgorszy z nich wszystkich. On go odrzucił. Wyrzucił go na zewnątrz. Czy widzieliście tamtej nocy zaćmienie księżyca, zanim papież udał się do Rzymu, a raczej z Rzymu do Jerozolimy? Jerozolima jest najstarszym kościołem, a księżyc obrazuje kościół, zawsze odbijając światło słońca podczas nieobecności słońca. I ono miało zaćmienie. Narysowałem to tutaj na tablicy 3 czy 4 lata temu i pokazywałem to w kościołach i w setkach i tysiącach domów w całym kraju. Co to było? Cień. Pierwszy raz papież wyjechał, aby tu przyjechać. Przyjechał w imieniu Pawła i tak dalej. Przyjeżdżał te miejsca i musiał pobłogosławić rzekę, aby przejść na jej drugą stronę i tak dalej. Po co rzece błogosławieństwo? Co się dzieje z tym wiekiem Kościoła, w którym teraz żyjemy? Czy nie możecie tego zobaczyć? Bóg to ogłasza na niebie, ogłasza to w swoim słowie, ogłasza to w gazecie i między ludźmi. Czy nie możecie otworzyć oczu i zobaczyć tej godziny? Te właśnie rzeczy składają świadectwo o prawdzie. To jest światło tej godziny. Popatrzcie, jak ten wielki ruch ekumeniczny teraz przeprowadzi tam sobór, po prostu formując obraz bestii z objawienia 17. Dokładnie to, co Pismo przepowiedziało. Wy zielonoświątkowcy, będziecie siedzieć cicho, nic na to nie powiecie i wejdziecie w to. Nadeszła godzina przymuszania. Teraz jest czas, aby powstać i oporządzić swoją lampę, zaświecić Ewangelię Jezusa Chrystusa i tą mocą. Wiem, że to jest niepopularne, kiedy wielu z moich zielonoświątkowych przyjaciół siedzi z papieżem i tak dalej, mówiąc, co za bardzo duchowe uczucie. Dla mnie jest to błędne, jest to przeciw Biblii. Niech Słowo Boże będzie prawdą. Tak jest. Nadszedł teraz ten czas. Widzimy te wielkie ruchy, które mają miejsce. Och, jak dobrze to wygląda dla naturalnego oka. Oczywiście, Kajfasz wyglądał dobrze według tego, co objawiał kapłanom w tamtym czasie, dla całego tego dnia. Lecz Jezus był tą światłością, która ożywiała to słowo. Lecz ich rady i tak dalej zaślepiły ludzkie oczy na to słowo. On powiedział, zostawcie ich. Niech ślepy prowadzi ślepego. Wszyscy do rowu wpadną. Bracia i siostry, znów wróciliśmy do tego czasu. Znowu jesteśmy w tej godzinie. Zwróćcie uwagę. Dlaczego? Z tego samego powodu. Widzimy, że te wielkie, wspaniałe światła, w których żyliśmy w minionych czasach, były zupełnie dobre. Nic nie mamy przeciwko nim, ale bądźcie ostrożni w tym laodycejskim wieku. Pamiętajcie, on odrzucił Chrystusa. I dokładnie to oni robią teraz. Ta wielka rada działa wszędzie, aby zjednoczyć wszystkich protestantów, ten ruch ekumeniczny. I co on powoduje? Zupełnie zasłania samo słowo. A słowem jest Chrystus. Jak oni mogą tak postępować, kiedy chrześcijańska nauka, zjednoczenie bracia i wielu tych ludzi z innych wielkich organizacji, niektórzy wierzą w narodzenie z dziewicy, niektórzy nie, niektórzy wierzą w to czy owo. Jak możecie połączyć się z niewiarą? Jak może dwóch iść razem, jeśli się nie zgodzą? Wyjdźcie spośród nich, oddzielcie się i przyjmijcie Boże święte słowo i trzymajcie się go. Jezus Chrystus jest zobowiązany zamanifestować swoje słowo. Potrzeba nam dzisiaj powstania Malachiasza 4, by powstał następny prorok w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, by pokazał dokładnie to, co Bóg obiecał zrobić. A później ludzie ślepo odrzucą to i pójdą w ciemność, tak jak zawsze czynili. Uważajcie teraz, a więc widzimy, że dzisiaj ludzie odrzucają to z tego samego powodu. Kościoły odrzucają to poselstwo, krzyżują to słowo, usuwając to słowo. A jeśli do nich nie należysz, to nawet nie możesz mieć swojego kościoła. Oni go zamkną. Musicie w to wejść. Jeśli w to nie wejdziecie, to was zamkną. A co wtedy? O, stójcie za tym, co jest prawdziwe. Pamiętajcie, znowu jest blisko czasu krzyżowania. Niedawno dzięki fałszywemu światu dokonano największego rabunku w historii świata. A było to w Anglii. Największego rabunku w historii dokonano przez fałszywe światło. Był to rabunek w wysokości 7 milionów dolarów, którego dokonano posługując się fałszywym światłem, które zwolniło pociąg. A Scotland Yard nie potrafił znaleźć tego człowieka. Tak zręcznie ci ludzie z tym uciekli. To zasłynęło jako największy rabunek, który kiedykolwiek dokonano naturalnym. Był to największy rabunek świata. A największy rabunek, którego dokonano Kościołowi Jezusa Chrystusa, dzieje się przez fałszywe światło, przez odbicie jakiegoś innego wieku, odrzucenie światła, które zostało przypowiedziane na ten wiek. Amen. Fałszywe światło, odbicie dnia wczorajszego. Nie chodźcie w odbiciu dnia wczorajszego. Chodźcie w cieple słońca w dzisiejszym czasie. Nie wchodźcie w denominacyjny cień, mówiąc, dni cudów przeminęły. Jezus powiedział, te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. W moim imieniu diabły wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Te znaki będą im towarzyszyć. Ludzie mówią, to było dobre dla apostołów, a nie dla nas. To jest odbicie. Jezus powiedział, że te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą na cały świat. Tak jest. A więc w czym tkwi problem? W chodzeniu w odbiciu i dzięki temu dokona największego rabunku, który zabrał Chrystusa z Kościoła. Widzicie, w jaki sposób Chrystus może manifestować się w słowie, które zostało obiecane dzisiaj w oparciu o jakieś zimne wyznanie wiary wczorajszego dnia? Ono nie ogrzeje tego nasienia, o nie. Największy rabunek w Kościele. Pamiętajcie też, że to zimne światło wyznań wiary nie doprowadzi do dojrzałości nasienia w dzisiejszym czasie. Ono nawet zapiera się tego nasienia. To jest mgła, która okrywa tą ziemię. Gęsta mgła. Nadszedł czas, aby znowu powstał Bóg i zaświecił światło. Aby ożywił swoje słowo. Oczywiście, światłość. Te zimne wyznania wiary nie doprowadzą do dojrzałości tego nasienia. Oczywiście, że nie. A pamiętajcie, że cywilizacja posuwała się wraz ze słońcem. Tak jak powiedziałem wam na początku, muszę zwracać uwagę na podobieństwa, na prawa przyrody. Nie mam wykształcenia, aby się im posłużyć. Nie chcę wykształcenia. Wolę mieć to, niż wszystkie wykształcenia tego świata. Mam Jezusa Chrystusa. Oglądam Go, jak żyje przez swoje słowo i nic więcej mi nie potrzeba. Jeśli człowiek narodzi się z Ducha Bożego, będzie badał Pisma, aby zobaczyć, czy to nie jest odpowiedzią na dzisiejszy czas. Odpowiedzią na dzisiejszy dzień jest Chrystus. A Chrystus jest Słowem, a kiedy Słowo zostaje ożywione, ono wydaje światło, które jest obiecane na ten czas, w tym ciemnym laodycejskim wieku. Tylko niewielu, wszystkich, których przyjmuję karcę i smagę, pamiętaj się, powiedział Jezus, i nawróć się, wróć do Słowa. On jest Słowem, przyjdź do Niego, tak jest. Patrzcie na to światło. Ono wyszło na wschodzie i posuwa się na zachód. Jesteśmy na zachodnim wybrzeżu. Przychodziło 3 stadia, nieprawdaż? Przychodziło 3 razy przez wodę. Od Pawła, przez Morze Śródziemne, przeszło do Niemiec, w Niemczech zapaliło się lutrem, przeszło przez kanał angielski, a potem do Stanów Zjednoczonych i teraz do Anglii, a potem z Anglii przez Pacyfik przeszło do Stanów Zjednoczonych. I przychodziło przez poselstwo lutra, szło dalej, aż jego ostatnia część jest tutaj na zachodnim wybrzeżu. Znowu! I od dojrzewania tego nasienia, a raczej od przeszłych czasów Lutra, przez cały czas, przez ten wiek, powinno teraz dojść do pełni Ewangelii, do mocy Bożej, aby doprowadzić to do dojrzałości. To światło, które zostało wydane przez usprawiedliwienie, poświęcenie i wiek zielonoświątkowy, to światło powinno doprowadzić do dojrzałości drzewo oblubienicy, na przyjście Pana Jezusa Chrystusa, aby Chrystus mógł się zamanifestować w swoim Kościele jako jedna osoba, On, Jego żona, On, Jego oblubienica. Żyjemy w tej godzinie. Właśnie to jest światłem tego dnia. Chodźcie w Nim, bądźcie zbawione wszystkie krańce ziemi. W Ewangelii Mateusza 24 Jezus powiedział, że kościelne odbicie tego dnia będzie bardzo zwodnicze. Powiedział, że On zwiódłby nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe. Widzicie? Nie Luther by zwiódł. Luther nie mógłby zwieść metodystów, a metodyści nie mogliby zwieść zielonoświątkowców. Tak jest, widzicie? Lecz co z oblubienicą? To właśnie pozbawia wzroku zielonoświątkowców. Tak, widzicie, wróciliście do swych wyznań, do swych forum, zorganizowaliście się i otworzyliście grupę ludzi, która mówi wam, co macie robić. A Biblia, by cała te rzeczy, potrzeba nam mężów i niewiast napełnionych Duchem Świętym. Jeśli mówisz, że masz w sobie Ducha Bożego, a Bóg złożył jakąś obietnicę tutaj, jak ten Duch Święty może to potwierdzić, a mówić, to było dobre na inny wiek, my w ten sposób nie wierzymy. To nie jest Duch Święty. Człowiek, który jest napełniony Bogiem, On i Słowo są jedno. Oczywiście, że tak jest. On jest wynikiem zjednoczenia człowieka i Boga. Jak może kobieta, która ma wyjść za mąż za pewnego mężczyznę, postępować wbrew jego woli, czynić to, czego on nie chce, żeby robiła? Jak możemy flirtować ze światem, denominacjami i organizacjami, a odrzucać światło tej godziny? Jak to możliwe, bracie i siostro? Mówię to z miłością Bożą i szacunkiem wobec każdego z was. Jak możemy przyjmować te rzeczy? Jak możemy je słuchać? Odpowiedzialność jest odrzucona z powrotem na was. Nie potępiajcie luteran, bo oni potępiali katolików. Nie potępiajcie Wesleya, bo on potępiał luteran. Widzicie, w ten sposób, kiedy potępiacie to, co dzieje się dzisiaj i odwracacie się od tego, kiedy widzicie, że wasze kościoły wchodzą w ten wielki ekumeniczny ruch i tak dalej, prowadząc was, każdego z was, w to znamię bestii. I wy to macie. I wielu szczerych ludzi prosto w to wchodzi. Powiecie, to są dobrzy ludzie, święci ludzie. Takimi samymi ludźmi byli ci kapłani. Gdybym musiał porównać świętość Jezusa Chrystusa albo owoce ducha, a wielu z was się na tym opierało. Nie chcę tego lekceważyć. Wierzę w każde Boże słowo. Wielu ludzi powie: o, mówię językami, mam to. To nie jest to. O nie. Wielu ludzi mówi, to są owoce ducha, to jest to. Czy naprawdę? Postawmy Jezusa. Boże, przebacz mi przez chwilę przed sądem. Pozwijmy was do sądu, a ja będę kapłanem. Powiem wam, ten młody człowiek przybył tutaj do miasta, nazywają go Jezusem z Nazaretu. Nie słuchajcie go. My wierzymy w owoce ducha. Popatrzcie tutaj na waszego uprzejmego starego kapłana. Widzicie, jego dziadek, pradziadek, wszyscy byli kapłanami. On poświęcił całe swoje młode życie. On nigdzie nie opuszczał swojego seminarium. On czuwał nad tym wszystkim, wierzył, czynił wszystko, co mu nakazano, czego go nauczano. Znał Pismo od A do Z. On nawet sam je przepisuje. Sam pisze Pismo. Tutaj macie tego wielkiego człowieka. Przecież go znacie. Co się wydarzyło, kiedy urodziła was wasza matka? Kto stał przy boku twego łóżka? Ten stary miły kapłan. Kiedy matka i ojciec chcieli się rozejść, kto złączył ich ręce i przyprowadził ich z powrotem do Boga? Ten stary uprzejmy kapłan. Tak. A tutaj Jahwe wymaga baranka na ofiarę za grzech. A biznesmeni mieszkają w mieście i sprzedają swoje towary i tak dalej, swoje produkty. I to, co produkują, cokolwiek będą sprzedawać. Oni nie hodują baranków. I co zrobił ten kapłan? Postawił tutaj mały stragan, aby ludzie mogli sprzedawać tam baranki, aby taki człowiek mógł przyjść i oczyścić swoją duszę wobec Jahwe. A co uczynił ten jegomość? Jezus z Nazaretu? Z jego kościołem pochodzi? Do jakiej on należy denominacji? Jaką on ma kartę członkowską? Wyrzucimy go. Nie będziemy mieć z nim nic wspólnego, bo on każdego z nas potępia. Co on zrobił? On przyszedł tutaj, wziął to, tam gdzie ludzie chcieli zbawić swoje dusze. Ludzie duchowi nazwaliby to dzisiaj kościołem. On wywrócił ten stół, porozrzucał te drobne pieniądze, wziął sznurki, splótł je i przepędził stan do tych ludzi. A nazwał tego pobożnego starego swojego kapłana synem diabła. Tego uprzejmego staruszka, który pożyczał ci pieniądze, kiedy byłeś w kłopotach. Kto stanie przy tobie i pogrzebie cię, kiedy umrzesz? Ten stary uprzejmy kapłan. On ma owoce ducha. Czy jednak ten Jezus Nazaretu ma owoce ducha? Nie można osądzać tego przez mówienie językami. Nie można osądzać tego przez owoce ducha, ale przez manifestację Bożego Słowa, które stało się światłością. Przyjmij tę światłość. A człowiek, który wchodzi do tej światłości, Jezus Chrystus, przegrałby tę sprawę, gdybyśmy opierali się na mówieniu językach. Chociaż on mówił językami, a byłoby tak samo odnośnie owoców ducha, chociaż on miał owoce ducha, lecz nie mógłbyś tego w należyty sposób osądzić. On jednak wierzył w słowo, podkreślał je, a Bóg żył każdym słowem obietnicy na ten wiek przez niego. To jest światło na tę godzinę, to jest dowód. A kiedy człowiek mówi, że stąpi na niego Duch Święty, będzie mówił, że Słowo Boże nie jest prawdą, coś jest nie tak z naszymi seminariami i tak dalej, w których uczy się ludzi całej tej teologii, która robi pranie mózgu i tego typu rzeczy w dzisiejszych dniach. A później ci ludzie tak samo sprzeciwiają się Bożemu Słowu i prowadzą ludzi prosto na tę ekumeniczną rzeź. Dlatego oczywiście jest to niewłaściwa rzecz. A mówię to w imieniu Pana, uważajcie. A zobaczcie, czy to nie jest prawdą. Ta światłość tej godziny, te zimne wyznania wiary nigdy nie doprowadzą do żniwa. Musimy mieć Kościół, który będzie obmyty we krwi baranka i stanie się jedno ze Słowem. Będzie Kościołem. Jezus powiedział, że kościelne odblaski tego dnia będą bardzo zwodnicze i zwiodłyby prawie, że wybrane, gdyby to było możliwe. Tylko wybrani. Ale jak było w dniach Noego, kiedy 8 dusz było zbawionych, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego. Bardzo, bardzo niewielu będzie wtedy zbawionych. Co to wszystko czyni? Prowadzi ludzi na rzeź. Widzimy, że w obecnej ciemności, w której żyjemy, kończę przez następujące słowa. W tej ciemności, w której obecnie żyjemy, kiedy światło jest zapalone na niebie, kiedy światło zapalone jest pomiędzy ludźmi, aby pokazać nam, pokazało przez Biblię w 7 pieczęciach, co się dzieje. A tutaj Bóg obwieszcza to wprost na niebie, wstępuje zaraz i obwieszcza to na ziemi. A Kościół prosto wchodzi w to. Kto zatem zachowa tę małą blubienicę, która zachowa słowo? Co się z nią stanie, jeżeli sama spowoduje, że zostanie wyrzucona do zimna? Nie będzie jej zimno. Potwierdzone słowo obietnicy tego dnia. O tak. To jest podobne do... Wiem, że to wprowadza Kościół w zamieszanie, kiedy widzą Kościół, że po prostu mówi, no cóż, to jest prawie identyczna rzecz. Jezus powiedział, że tak będzie. Do tego stopnia, że zwiodłoby to samych wybranych, gdyby to było możliwe. O tak, tak jest. Przypomina mi to pewnego człowieka na Florydzie. Miało to miejsce niedawno. Powiedział, że miał Chevroleta i pojechał na Florydę. Zajechał do warsztatu. I tamten mechanik pracował nad tym samochodem i wszystko ustawił, ale nie mógł go zapalić. I nerwowo biegał wokół tego samochodu po całym budynku, po różne narzędzia, a ten człowiek stał i mówił, proszę pana, ja czekam na swój samochód, jestem spóźniony. Czy pan nie może go naprawić? On powiedział, robię wszystko, co mogę. W wielkich nerwach i podnieceniu. Podszedł inny człowiek. Nagle podszedł ładnie ubrany gentleman, spoglądał na niego przez parę chwil i pozwolił mu trochę bić głową w mur, a potem zwrócił się do niego, do tego mechanika, takimi słowami. Dlaczego po prostu nie naciśniesz tego? Nie ma żadnego prądu. Ten powiedział, to mi w ogóle nie przyszło na myśl. A więc przekręcił po prostu tą małą rzecz, o której w ogóle nie wiedział, że tam jest. Doszedł prąd i samochód został uruchomiony. Odwrócił się potem i zapytał, kim pan jest? Wiecie, kim był ten człowiek? To był główny inżynier koncernu, General Motors. On skonstruował ten samochód. On go zaprojektował. W tej godzinie, bracie, kiedy zastanawiamy się, co się dzieje z naszym przebudzeniem, o co chodzi? Mamy materiały i wszystko, mamy mechanikę, ale gdzie jest dynamika? Jej właśnie nam potrzeba, aby sprowadzić Jezusa Chrystusa na scenę. Co się dzieje? Mówię wam, jest ktoś dzisiaj, aleluja, który nazywa się Duchem Świętym, który może włączyć dynamikę. On jest dynamiką tej mechaniki. My stoimy dzisiaj, my zielonoświątkowcy, jeden z największych kościołów w tym narodzie. Co roku przychodzą nowi w ilościach tysięcy, tysięcy, ale gdzie jest ten Duch Święty? Przyjmujemy go przez mówienie językami, widzimy, w jaki sposób ci ludzie się zachowują. Metodyści przyjmują to przez wykrzykiwanie, luteranie przez wiarę i tak dalej. Ale to nie jest on. On jest słowem. On jest zapalonym słowem, zaświeconym słowem na mechanikę i wtedy staje się dynamiką. Ludzie stają się dynamiką, kiedy dynamika przyjdzie do mechaniki. To spowoduje, że ta rzecz zacznie się toczyć. Tak jest, przyjmijcie słowo. Jeśli będzie brakować w tym jednej małej rzeczy, to nie wyruszy. Otwórz się na bok, każdy ciężar, każdą ideologię, każde wyznanie, aby dynamika, Duch Święty mogła przepłynąć przez słowo i potwierdzić słowo, które zostało przepowiedziane na ten dzień, że ten wielki Kościół Boży powstanie na nogi, tak jak odrzutowy samolot i wystartuje do lotu w niebo, aby spotkać się ze swoim mistrzem, dokładnie tak. Dopóki tego nie zrobimy, to nie będzie działać. Właśnie w tym tkwi problem. Tak jest. Kto to zrobi, to zachowa to w tym dniu, o którym teraz myślimy. Pamiętaj, bracie, to mi przypomina jeszcze jedną historię. Nie chcę wracać ciągle do historii, ale mój przyjaciel był kiedyś w Carlsbad, New Mexico, kiedy przeprowadzaliśmy tam zgromadzenia w Carlsbad i grupa ludzi udała się do jaskini. O, ja nigdy nie lubiłem tego typu rzeczy. Tam w ziemi głęboko, gdzieś około mile pod ziemią. Dobrze mi tutaj. A oni poszli tam. Chcę udać się wyżej, nie niżej. A więc ja, oni wzięli, ten człowiek udał się tam, ten mężczyzna, który był moim przyjacielem, udał się tam ze swoją małą córeczką i synkiem. A więc zeszli głęboko do jakiejś pieczary. O, myślałem, że była setki stóp pod powierzchnią ziemi. Zeszli tam. A pewien człowiek, który tam był, nagle przekręcił wyłącznik światła, wyłączył światło. I było tak ciemno, że nie można było nawet widzieć ręki przed twarzą. Mała dziewczynka, maleństwo, bardzo się przestraszyła. Zaczęła krzyczeć na całe gardło. O, jest ciemno! Ciemno, ciemno! Krzyczała histerycznie. Przypadkowo koło niej stał jej mały braciszek. Zakrzyknął w tej ciemności, powiedział: nie bój się, siostrzyczko! Jest tutaj mężczyzna, który może zapalić światło. Aleluja! Co zrobi ten mały kościół? Nie martwcie się, jest tutaj dzisiaj mąż, który może zaświecić światło. A jest nim Pan Jezus Chrystus. O tak. Pan Jezus Chrystus. Pamiętajcie, ślepi, bogaci mężowie w dniach narodzin Jezusa nie pozbawiono ich wzroku i nie zostali zaślepieni tym odblaskiem Jerozolimy, kiedy tam weszli, kiedy się wypytawali o Niego. Nie potrafili tego wyjaśnić przez ich teologię, lecz kiedy wyszli na zewnątrz tego miasta i naśladowali tę światłość, poszli za nią do wiecznej światłości życia. Wy, biznesmeni dzisiejszych czasów, nie zwracajcie uwagi na te odblaski tej organizacji, lecz trzymajcie się mocno słowa. Ono prowadzi was do światła. Nie bój się, siostrzyczko. Jest tutaj mąż, który może zaświecić światło. Jest tutaj Chrystus, który potrafi ożywić swoje słowo. Tak samo teraz, jak wtedy, i potwierdzić, że jest ten sam wczoraj, dzisiaj, na wieki. Wierzycie w to? Powstańcie. Mam jeszcze 15 minut, zanim będę musiał udać się na następne zgromadzenie. Czy chcielibyście podnieść ręce i powiedzieć: Boże, oświeć mnie tym światłem tego poranku. Wierzę słowu, wierzę mechanice. Włóż we mnie dynamikę, Panie. Podnieście ręce i zawołajcie do Niego: Panie, zaświeć światła. Jest tutaj mąż, który może zaświecić te światła. Byliśmy martwi w komunizmie i pożarci przez najprzeróżniejsze chrząszcze organizacji, lecz jest tutaj mąż, który może zaświecić światło. Tym mężem jest sam Duch Święty, Jezus Chrystus, zamanifestowany w duchu. Panie Jezu, dotknij się każdej tej ręki, nie tylko rąk, lecz zejdź niżej po tej ręce do serca i zaświeć światło Ewangelii w imieniu Jezusa.